Рапорт з Києва.
Dwieście dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizują Daniel Chybowski i Konrad Tomaszewski. Rosyjskie wojsko rozmieściło kilka systemów grad na terenie zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ukraiński Energoatom uważa, że Rosjanie szykują kolejną prowokację. Będą ostrzeliwać przeciwległy brzeg Dniepru, w szczególności Nikopol i Marganiec. A amerykański Instytut Badań nad Wojną sugeruje, że Rosja może przewozić sprzęt do elektrowni jądrowej, by obalić pogłoski o jej wyjściu z Energodaru. Władimir Putin skomentował ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, przyznając praktycznie, że to zemsta. Tak, robimy to, ale kto zaczął? Kto uderzył w most krymski? Kto wysadził linię energetyczną z elektrowni jądrowej Kursk? Kto nie dostarcza wody do Doniecka? Rosyjski prezydent dodał, że reakcja Zachodu nie przeszkodzi nam w realizacji zadań bojowych. Nam, czyli Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zakończyła przeszukania w diecezjach Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Odnaleziono rosyjskie paszporty, propagandową literaturę prokremowską i antyukraińską, flagi tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także kolekcje ikon skradzionych przez rosyjskie wojsko z domu konsula Litwy w Chersoniu. Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 275 milionów dolarów. USA planują wysłać sprzęt do walki z dronami i wzmocnienia obrony i wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, informuje o tym Reuters. Unia Europejska postanowiła nie uznawać rosyjskich dokumentów wydanych na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy i Gruzji. I od razu łączymy się z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Dmytrze, gdzie dzisiaj jesteś? Opowiedz o tym miejscu, w którym teraz jesteś.
Teraz jestem w domu. Także wróciłem już przedwczoraj do domu, także jestem w domu, pracuję.
Nie nadążam za twoimi podróżami i zazwyczaj jak się pytam, gdzie jesteś, to okazuje się, że nie jesteś w Kijowie, a dzisiaj już jesteś w Kijowie. Jak wyglądała ta ostatnia doba? Jak wygląda sytuacja? Jaka jest temperatura w Kijowie?
W Kijowie jest 0 stopni, nawet minus 1. Jest śnieg, dużo nawet. No i jest, w moim mieszkaniu jest prąd i w ogóle na prawym brzegu Kijowa jest sytuacja lepsza od niestety lewej części, lewego brzegu Dniepru. W Kijowie, gdzie sytuacja z dostarczaniem prądu jest o wielu jak to, nie taka dobra. Tam po prostu technicznie ludzie otrzymują prąd z jakiegoś innego źródła, które do końca nie jest naprawione i tam sytuacja jest nie taka dobra, ale ona po trochu, powoli polepsza się.
Dmytrze, ten twój wyjazd w regiony północne Ukrainy, refleksje po tym wyjeździe, twoja ocena przygotowania tych regionów do zimy, ludności cywilnej do zimy?
No cóż, tam ludzie, jak i w Kijowie, sytuacja taka sama. Wszędzie już działają generatory, ludzie są gotowi do tego, że nie będzie długo prądu, a w takich małych miejscowościach, jak, no nie wiem, jak na przykład Trostianiec, jak Ochtyrka, częściowo jest światło, częściowo nie, a w małych wioskach to w ogóle nie ma. Niestety, ja gdzie przyjeżdżałem, to prawie nie było w ogóle tam prądu. W Hadziaciu, w Połtawszczyźnie częściowo był prąd. No, czyli ludzie po prostu są gotowi do tego wszystkiego. A mój kolega, Polak Łukasz Sobiech, którego wielokrotnie gościłem w Radiu Wnet, on przybywa teraz w Charkowie i przed chwilą zatelefonował do mnie i powiedział, że w Charkowie w ogóle jest bardzo fajna sytuacja, że światło jest cały czas i nie ma, no w jego dzielnicy w ogóle nie ma problemów z dostarczaniem prądu.
Na Ukrainę w tym momencie jedzie, a może już dotarł nawet, Wojtek Jankowski, który dawno w raporcie się nie pojawiał. Z Kijowa przeniesiemy się teraz do Wojtka w podróży. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Pawle. Witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
Wojtku, jeżeli możemy zdradzić informację, gdzie teraz jesteś?
Jestem gdzieś między Lublinem a Rzeszowem, no i wracam na Ukrainę. Jadę z ludźmi, którzy biorą udział w takim konwoju pomocy humanitarnej organizowanej przez Fundację Się Pomaga z Polski i przez Witana Daszkiewicza z Lwowa.
Kolejna forma pomocy dla Ukrainy. Ty korzystasz, jak rozumiem, z transportu i wracasz do swojego rodzinnego, tak to można chyba powiedzieć, Lwowa. Wracasz w sercu z obawą. Wiesz, co zastaniesz? Wiesz, jak wygląda sytuacja w twoim mieszkaniu? Czy jest prąd? Czy jest ciepło?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Boję się, że się tam wyziębię, ale tym razem chyba długo we Lwowie nie zabawię, więc te kłopoty czekają mnie prawdopodobnie za kilka dni.
Zdradzisz plany? Powiedziałeś, że długo we Lwowie nie zabawisz. Czy możemy czegoś się spodziewać?
Mam zamiar udać się z tym konwojem organizowanym przez Fundację Się Pomaga, która zawozi dary na południe.
Będziemy czekali na relacje z południa, ale Wojtku, wczoraj chociaż byłeś w Polsce, ale uczestniczyłeś w wydarzeniu bezpośrednio związanym z Ukrainą, bezpośrednio związanym z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, z wojną w Rosji przeciwko Ukrainie.
Tak, daleko z Warszawy, daleko z Lublina, z Wrocławia nawet, gdzie też nas teraz słychać, tuż już przy granicy z Republiką Czeską brałem udział w bardzo wzruszającym wydarzeniu. Kilkanaście kobiet z Ukrainy, w większości osób, które są w służbie ukraińskiej armii, ale też osób cywilnych, kobiet przyjechało na odpoczynek. Są to osoby ciężko doświadczone rosyjską niewolą, które wymieniono na najeńców i które szczęśliwie wróciły na Ukrainę, a potem przyjechały do Polski na tydzień, taki tydzień, kiedy mogły się troszeczkę zapomnieć o swoich traumach, kiedy mogły spędzić czas ze sobą i odpocząć. Były w takim ośrodku, gdzie mogły poddawać się również terapii, masażom, to, co może wpłynąć również na stan psychiczny osób ciężko doświadczonych. Wydarzenie to organizowała Fundacja Solidarności Międzynarodowej i jak gdyby z inspiracji i pod egidą prezesa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tutaj warto podać takie nazwiska jak Michał Dworczyk, Marek Kuchciński, a z drugiej strony Ministerstwo do Spraw Integracji Terenów Czasowo Okupowanych i pani Iryna Wereszczuk. Współpraca tych osób doprowadziła do tego, że te kobiety, które były ciężko doświadczone, były w rosyjskiej niewoli, mogły przyjechać do Polski i tutaj odpocząć. Widziałem te osoby, rozmawiałem z niektórymi, patrzyłem w oczy i widziałem przeróżne postawy. Z jednej strony osoby, kobiety, które bardzo chciały.
Wojtek jest w drodze i stąd ten chwilowy zanik łączności. Być może uda nam się jeszcze do rozmowy powrócić. Wojtku, czy słyszysz nas? No, co prawda Wojtek jest na terenie Polski, ale też zasięg czasami potrafi zniknąć w drodze i chyba Wojtek jest...
Ja was słyszę, nie wiem, czy wy słyszycie mnie.
Słyszymy cię teraz, Wojtku. Przez chwilę nam przerwało i przez chwilę nie słyszeliśmy twojej opowieści. Wojtku, te rozmowy, jeżeli w ogóle do nich dochodzi, z osobami tak poszkodowanymi, one są bardzo ciężkie. Nie każdy dziennikarz w ogóle decyduje się, by taki temat podjąć. Czy udało się ci udokumentować te relacje i czy słuchacze Radia Wnet będą mogli je usłyszeć?
Tak, udało mi się porozmawiać z kilkoma osobami, ale panie psycholog, które wcześniej z nami rozmawiały, prosiły, żeby nie naciskać, żeby to były bardzo neutralne pytania na zasadzie, co było dalej, więc nie był to wywiad dziennikarski, kiedy się człowiek pyta o co tylko chce, tylko raczej taka próba dania szansy wygadania się, więc rozmawiałem z tymi osobami, które były tam przenoszone już po rosyjskiej stronie z jednego miejsca w kolejne. One do końca nie wiedziały, co z nimi będzie. Mówiły, że gdy nawet jechały już na wymianę, to im tego nie mówiono. Jedna jedna z kobiet, która była więziona, a muszę Państwu powiedzieć, że Taran Rog, to jest już miejscowość po rosyjskiej stronie, to jest teren Federacji Rosyjskiej i tam były te kobiety więzione. Najczęściej opowiadano, że tam było piekło. Ja nie wiem, co się wydarzyło tam, jakich rzeczy doświadczały te kobiety, ale mówiły, że tam było piekło i gdy jedna z nich rozpoznała, bo nie wolno było po przewożeniu rozglądać się, patrzeć, kazano być pochylonym i w takiej pozycji pochylonej tylko chodzić, kiedy nie widać ścian, widać tylko swoje stopy, ona rozpoznała po podłodze, rozpoznała po kształcie podłogi, że jest w Taran Rogu znowu i ona wtedy pomyślała, to już koniec. Czeka mnie śmierć, ja już na pewno tutaj zostanę zlikwidowana. A potem nieoczekiwanie okazało się, że ona została wymieniona i wróciła szczęśliwie do domu. Ale te kobiety wiedzą, że mają swoje koleżanki, przyjaciółki, mają kolegów, przyjaciół, którzy jeszcze gdzieś są w niewoli. Większość tych kobiet służyła w Mariupolu, to były zazwyczaj kucharki bądź członkinie służby zdrowia wojskowej. Zresztą w czasie tych przesłuchań im zazwyczaj nie pytano, czy nie są snajperami, czy nie brały aktywnego udziału, a one były tylko kucharkami.
One były tylko... Tak, i to jedna z takich tragicznych relacji, co prawda nie z tej grupy, która przyjechała teraz do Polski, ale Marianny Mamonowej, ukraińskiej wojskowej, która w ciąży trafiła do niewoli. Rozmowa z nią, rozmowa Darii Hordyjko będzie jutro na antenie Radia Wnet w programie wschodnim. Jeszcze w raporcie do tego tematu powrócimy. Wojtku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Liczę, że jutro uda nam się usłyszeć w programie wschodnim.
Tak, ja jeszcze powiem, że Małgorzata Gosiewska, niezawodna wicemarszałek Sejmu, w takich sytuacjach też była i uczestniczyła w tym spotkaniu i było dużo emocji, dużo łez i dużo pozytywnych, przyjaznych gestów.
Szczęśliwej drogi, powodzenia Wojtku. Na chwilę jeszcze wracamy do Kijowa. Dmytro Antoniuk chce uzupełnić informacje dotyczące Charkowa, bo rzeczywiście te twoje zdania o Charkowie zabrzmiały dosyć zaskakująco w tym opisie Ukrainy i sytuacji na Ukrainie. Jeżeli nas słyszysz, Dmytrze, to opowiedz, co chciałeś jeszcze dodać.
Tak, to akurat informacja od mego kolegi wspomnianego Łukasza Sowiecha, który powiedział o tym, że dużo wróciło do Charkowa teraz w tej chwili ludzi z deokupowanych miejscowości charkowskiego obwodu, mianowicie z Iziumu, z Balaklii, z Kupiańska, z Szewczenkowego, z tych terenów, ponieważ tam, szczególnie w Kupiańsku, ponieważ tam są ostrzeliwania codziennie i wczoraj też były, to tam po prostu jeszcze nie do końca jest ogrzewanie centralne, nie ma być może prądu, nie ma wody, więc dużo ludzi wróciło do Charkowa. W październiku na spotkaniu z wicemerem Charkowa, to on powiedział o tym, że w październiku mieszkało w Charkowie 1 300 000 ludzi. To wyobraźcie sobie Państwo, ile ludzi tam mieszka. Także Charków... No, nie, w Charkowie dużo ludzi teraz w tej chwili jest, a jeszcze absolutnie krótki komentarz do słów Wojtka, to chodziło o rosyjskie miasto, mianowicie ukraińskie było miasto Taganrog, a teraz Taganrog, które znajduje się na Morzu Azowskim.
To uzupełnienie Dmytra Antoniuka. Dmytrze, wspomniałeś Izium, a ja połączyłem sobie w głowie kilka historii. Opowiadałem Państwu, że Dmytro Antoniuk, oprócz tego, że jest naszym niezawodnym reporterem, korespondentem w całej tej sytuacji, prowadzi też akcje humanitarne, pamięta też o polskiej spuściźnie, o spuściźnie Rzeczypospolitej na terenie Ukrainy, ale pamięta też o zwierzętach i pomaga paniom, które zajmują się kotami, też tymi kotami, które przyjechały z Chersonia, 130 kotów w Kijowie. Dmytro regularnie tam chodzi, pomaga, współfinansuje. Widziałem też w Puszczy Wodycy, jak Dmytro pomaga też zwierzakom, które bardzo cierpią w tej sytuacji. I muszę się przyznać, do mnie po Ajdarze, którego zabrałem spod kijowskiej Buzowej, z miasteczka zniszczonego w czasie wojny, teraz trafił kot. Ty jeszcze, Dmytrze, o tym nie wiesz. Malutki kotek, który się nazywa Rodzynka, bo to jest kotek spod Iziuma. I ten kot trafił dzięki świętemu Mikołajowi i Monice Andrusz. Andruszewskiej. Monika Andruszewska na swoim profilu facebookowym opisuje tragedię tych zwierząt. Warto zobaczyć, bo też podpowiada, jak można zaopiekować się tymi zwierzętami. Państwo możecie do tych akcji prowadzonych oddzielnie, ale w tym samym celu Dmytra Antoniuka, Moniki Andruszewskiej się dołączyć. Dmytrze, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jutro też usłyszymy się w programie wschodnim. Zazwyczaj teraz, no właściwie to zapytam się, Artur Żak, czy jesteś z nami? Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, jak najbardziej jestem z wami i kłaniam się nisko do Zdrochobycza.
Arturze, zapewne w tym momencie oddałbym ci normalnie głos i zapowiedziałbyś piosenkę, ale chciałem, żeby nasz redaktor naczelny usłyszał, że też jesteś, że jest nasz zespół, duża część redakcji wschodniej, nasi korespondenci, a w naszym studiu przy Krakowskim Przedmieściu 79 w Warszawie jest ze mną Krzysztof Skowroński, redaktor naczelny Radia Wnet, z ważną informacją też w kontekście naszych działań w redakcji wschodniej, tego co robimy na tym kierunku ukraińskim, białoruskim, a także już dalej, bo przecież nawet gdzieś jesteśmy w Kazachstanie.
I to jest tak, dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu, dzień dobry Arturze, to jest tak, że jest poezja radiowa, są wiadomości, ale jest też proza z życia i trochę z pewną nieśmiałością przystępuję do tego, żeby Państwa poprosić i zapowiedzieć. Rozpoczynamy z rzutka.pl Wnet, czyli apel do Państwa o wsparcie dla radia, między innymi dla całej naszej redakcji wschodniej, bo redakcja wschodnia jest pod wodzą Pawła Bobołowicza, jest jednym ze sztandarów naszego radia, może nawet najważniejszym teraz sztandarem. Jest Dmytro, jest Wojtek, jest Artur, Paweł, Daria. To są osoby, które bezpośrednio i codziennie opowiadają o tym, co dzieje się na Ukrainie. To jest coś bardzo ważnego, to traktujemy jako naszą misję. My musimy być tam, my musimy jeździć z pomocą, my musimy opowiadać Państwu o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jak wygląda wojna, te częste podróże Pawła Bobołowicza z pomocą, te wizyty w Bachmucie, te podziękowania, które pewno Państwo mogli zobaczyć na naszej stronie internetowej, podziękowania od żołnierza, od oficera Armii Ukraińskiej, który mówi dziękuję Radiu Wnet, dziękuję Pawłowi Bobołowiczowi, dziękuję za pomoc uda nam się, zwyciężymy. To są takie bardzo ważne słowa, ale też jest coś więcej w tym. Jest to budowanie tego mostu, który łączy Ukrainę z Rzeczpospolitą. Taka coś, co istotnego i bardzo istotnego teraz się dzieje, czy w naszej świadomości, czy w świadomości Ukraińców. Ale oczywiście program wschodni, nasza redakcja wschodnia to nie jest ten jedyny sztandar. Mamy, wszystko Państwo wiedzą, ja tak opowiadam, ale są programy publicystyczne, Poranek Wnet, jest muzyka autorska, jest ten świat kultury, budujemy cały system podcastowy. Tu z kolei tym zajmuje się Lech Rustecki. Chcemy wzmocnić i pokazać, jaka jest siła Radia Wnet, jaka jest nasza misja. To robimy codziennie, robimy to z pełnym przekonaniem i mam nadzieję, że Państwo słyszą to nasze przekonanie, to nasze zaangażowanie i tą naszą miłość do radia, do tego, co robimy. Mieliśmy ten dzień otwarty, przychodzili do nas, przyszli Państwo, przyszli słuchacze Radia Wnet i zobaczyli, czym jest to radio. To znaczy, jakbym zapytał Pawła Bobołowicza, jaki jest to radio, jaki jest duch tego radia, to co byś, Pawle, powiedział?
Że to jest radio wolne, że to jest radio, które opisuje, opowiada o świecie. Tak mówię też swoim słuchaczom, swoim znajomym, jakich zachęcam do tego, żeby nas słuchali. No i oczywiście mówię i to z całą świadomością, że jesteśmy inni niż inni, ale po prostu dlatego, że próbujemy pokazać ten świat też przez te miejsca bezpośrednio i to, co wspomniałeś o naszej redakcji wschodniej, ale myślę, że dla nas wszystkich jest ważna cała sieć naszych korespondentów i to, że naprawdę jesteśmy na całym świecie, że zbieramy te informacje bezpośrednio, że korzystamy z informacji agencyjnych, bo to jest rzeczą normalną, ale że mamy też naszych korespondentów wszędzie w tych odległych miejscach, którzy nie tylko mówią o wielkich wiadomościach, ale też je potwierdzają wśród ludzi.
Jak można sobie wyobrazić kulę ziemską, to rzeczywiście mamy studio w Medellin, mamy studio w Tajpej, a teraz to jest bardzo ważne, to, że mamy, to Paweł Bobołowicz o tym powiedział, że mamy studio w Kazachstanie. Step by step przesuwamy się w kierunku, który jest bardzo istotny i bardzo ważny. Po drodze drodze gdzieś byśmy chcieli odwiedzić i opowiedzieć o tym, co dzieje się w Azerbejdżanie. Tam Polska, jedna z polskich firm, port został zakupiony, jedno nabrzeże w Azerbejdżanie. Tak, to są te ważne rzeczy, które, o których Państwu w radiu opowiadamy, tak, ale Paweł powiedział o studiach, oczywiście studio w Bejrucie, studio w Londynie, studio w Wilnie, to wszystko jest czymś bardzo istotnym, ale istotne jest to, że otwieramy i mówimy też słowo bardzo ważne i bardzo istotne, znaczy słowo kultura i odkrycie kultury, historii, to nie jest jakaś coś bardzo wielkiego, to nie jest ani Kopernik, ani Krzysztof Kolumb, ale to jest tak, jak z Pawłem Bobołowiczem rozmawiamy na temat, i nie tylko z Pawłem, na temat Mickiewicza, na temat Słowackiego, jak byliśmy w Adampolu, to wszystko nam jakby rozszerza wizję i rozszerza podstawy naszego radia, ale żeby to wszystko funkcjonowało, żeby to radio było mocniejsze, żebyśmy mogli działać i mieć pewność i taką perspektywę rozwoju, perspektywę bycia razem, no to jeszcze raz Państwu przypomnę i będziemy Państwu przypominać o tym. To jest taka trochę w tym jest takiego, chciałem powiedzieć świętego Franciszka, ale tu ugryzłem się w język, bo to może przesada, ale zrzutka.pl/wnet to jest ten adres, tam mają Państwo rozmaite progi. Próg pierwszy to jest w ogóle takie wsparcie uniwersalne, 10 zł raz w miesiącu, to jest ten taki, nazwijmy to bilet, słuchasz, oglądasz, wspieraj, to jest to hasło. Potem 20 zł to są programy publicystyczne, 30 zł to jest i muzyka, potem jest i kultura, potem i studia zagraniczne, a potem coś bardzo istotnego, czyli technika. To jest największy koszt naszego radia. 8 nadajników: Warszawa, Kraków, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Lublin, Wrocław, Warszawa. No to jest coś, bez czego oczywiście nie można słuchać radia. No i próg ostatni, to jest właśnie nasza sztandarowa redakcja wschodnia pod wodzą Pawła Bobołowicza. To jest takie radio. zrzutka.pl/wnet. Zachęcam Państwa, proszę. Uważam, że tak powinniśmy działać, dlatego że też chcemy zbudować taki system otwarty. Wiemy, jakie są mankamenty radia, ale już chyba za długo zajęłem Pawłowi Bobołowiczowi w raporcie z Kijowa, więc składam mój komputer, który jest po prostu notesem.
Pozostań,
telefon
Krzysztofie.
Komórkowy, biorę kawę, biorę długopis, zabieram żyrafę, zabieram kamień, zabieram żółtą łódź podwodną i idę na balkon.
Nie idź, nie obrażaj się, nie idź, przepraszam, że nic nie powiedziałem w czasie tego. Jak ty mówiłeś o tej zachęcie, ja też Państwa oczywiście zachęcam, gorąco zachęcam. To jest taka rzeczywistość, w jaki sposób musimy funkcjonować, musimy pracować i jak Państwo doskonale widzicie, staramy się rozwijać i robimy to, no na pewno jesteśmy i uczestniczymy w tym, robimy to dla siebie, sprawia nam satysfakcję, wielką satysfakcję praca w radiu, w net, ale robimy to też dlatego, żeby opowiadać o świecie też dla Państwa. Także będziemy bardzo wdzięczni za tę pomoc, o której mówił Krzysztof. Ale
i taki prosty adres, zrzutka.pl/wnet.
zrzutka.pl/wnet. I pierwszy raz powiedziałem ten adres na antenie i zapamiętałem. Także jest bardzo prosty. Krzysztofie, to powiem Ci wiadomość, którą też Państwu bym powiedział, ale w Twojej obecności zabrzmi ona jeszcze lepiej. Opowiadamy też o projekcie, który realizujemy razem ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, którego Krzysztof Skowroński jest prezesem. To projekt StopFake.pl, przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji i propagandzie. Wczoraj mieliśmy ważne webinarium na temat rosyjskiej propagandy i dezinformacji w czasie wojny. Artur Żak, który cały czas jest na łączach z Drohobycza, był jednym z prelegentów, ale przez ostatnie dni na antenie Radia Wnet skarżyliśmy się Państwu, że Facebook zablokował profil StopFake.pl, zablokował profil po felietonie, w którym napisałem między innymi o tych gwarancjach Macrona dla Rosji. To widocznie się bardzo nie spodobało rosyjskim trollom. Po tym, jak 4 miesiące prawie profil StopFake.pl był zablokowany, w tym tygodniu kolejny raz profil zablokowano, ale teraz jest ta dobra informacja. Dzisiaj profil został odblokowany. Co prawda, szczerze, to i tak bardzo szczerze i głęboko przeraża mnie to, że mam się cieszyć z powodu rzeczy oczywistej, że możemy mówić i przekazywać prawdę. Ale jest ta informacja, chciałem ją przekazać, to też dzięki działaniom Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Centrum Monitoringu zareagowało od razu, skrytykowało Facebook. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia taka akcja, zwłaszcza, że ona nie dotyczy tylko inicjatywy StopFake.pl. Te problemy z Facebookiem zgłaszają wszyscy polscy korespondenci, albo no, przynajmniej wielu polskich korespondentów, którzy zajmują się pokazywaniem rosyjskiej agresji. I w jakiś przedziwny sposób profile tych osób najczęściej są przez Facebook blokowane. I tak to się dzieje, tak to wygląda ta wolność w wydaniu Facebooka. To ta dobra informacja. Krzysztofie, jeżeli pozwolisz, to w tym momencie szybciutko wracamy do rozmowy z Arturem Żakiem. Arturze, pozostałeś z nami?
Cały czas jestem na linii, cały czas was słucham i ze swojej strony też zachęcam wszystkich do wspierania Radia Wnet, bo to jest radio o bardzo różnych charakterach, zarówno osobowych, o różnych miejscach nadawania i o tym świadczy chociażby częsty nasz początek każdej z naszych audycji, które często zaczynamy mówiąc, że nietypowo mówimy z różnych miejsc.
Nietypowo dzisiaj z Drohobycza, chociaż już się przyzwyczailiśmy, że tam jesteś. Arturze, nie opowiemy o wszystkich tematach, powrócimy do nich na pewno jutro w programie wschodnim, ale bardzo chciałem prosić, żebyś zaprosił na kolejne webinarium Stop Fake'u, które odbędzie się dzisiaj.
Tak, dzisiaj o godzinie 18 na platformie Zoom odbędzie się webinar poświęcony dezinformacji przeciwko ukraińskim uchodźcom wojennym. Zarówno dezinformacji na przykład na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terenie samej Ukrainy, czy też innych części świata. Więc serdecznie zapraszam. Dzisiaj 9 grudnia platforma Zoom, godzina 18, a link można znaleźć właśnie na między innymi na odblokowanej stronie StopFake.org, przepraszam, na stronie facebookowej projektu StopFake, ta polska wersja, a także na stronie stopfake.org.
I myślę, że pod dzisiejszym raportem z Kijowa, pod wersją tekstową na portalu wnet.fm, znajdzie się też link do platformy Zoom. I jeżeli skorzystam z tego, to nietypowe zaproszenie, proszę państwa, bo to zaproszenie na coś bardzo ciężkiego. Dzisiaj już o tym wspomnieliśmy. Niesamowity, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale wywiad, który po prostu trzeba posłuchać. Wywiad Darii Hordijko z Marianną Mamonową, lekarką wojskową, która będąc w ciąży została najpierw otoczona w Mariupolu, a następnie schwytana przez Rosjan i z ponad 200 ukraińskimi żołnierzami broniącymi Mariupola została w końcu, najpierw trafiła do niewoli, a później została wymieniona na Wiktora Medwedczuka i trafiła z powrotem na Ukrainę, ale miesiące w rosyjskich koloniach spędziła w warunkach nieprawdopodobnych, będąc w ciąży, o czym Rosjanie wiedzieli. Cała ciąża Marianny Mamonowej przebiegała w rosyjskich łagrach. Marianna Mamonowa urodziła dziecko już na wolności na Ukrainie. Opowiada w tym wywiadzie, jak ją straszono odebraniem dziecka w Rosji, między innymi. Wywiad bardzo, może ciężki, ale wywiad bardzo ważny. Wywiad, który koniecznie trzeba usłyszeć jutro w programie wschodnim po godzinie 10. I to już ostatni temat w dzisiejszym raporcie z Kijowa, z Warszawy. Tym razem żegna się Paweł Bobołowicz, a naszą audycję zrealizował Daniel Chybowski. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.